Chciałbym powrócić do naszego tematu. To już trzecie rozważanie. Siła nowego życia. Czy nie chciałoby się wam dzisiaj wykrzyczeć i powiedzieć: Panie, dziękuję Ci za nowe życie. Wiecie, kiedy tak patrzę na świat, który nas otacza, na to, co się dzieje wkoło, na ludzi zagubionych, związanych nałogami, próbujących pocieszyć się w tym świecie, szukającym rozrywki, przyjemności, i jak bardzo są sfrustrowani, chcę się wykrzyczeć: Panie, dziękuję Ci, że dałeś mi nowe życie, że mogłem Ciebie poznać, że zmieniłeś, że uwolniłeś, że dokonałeś tak wielkiego cudu, że jestem taki szczęśliwy, nieprawdaż? I od jakiegoś czasu mówimy o sile nowego życia. Na pierwszej lekcji, w pierwszym zwiastowaniu mówiłem o tym, że w sile nowego życia jest uwolnienie. Że dlatego nasze nowe życie jest silne, bo doświadczamy ponadnaturalnego uwolnienia. Bóg przychodzi do naszego życia, Pan Jezus przychodzi do naszego życia i daje nam wolność. Wiersz przewodni brzmi tak: jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam służbę pojednania. Jednym z pierwszych zjawisk, jakie przeżywa człowiek, gdy Chrystus zamieszkuje w jego sercu, jest uwolnienie. I mówiliśmy, że to jest uwolnienie od grzechu, że Bóg uwalnia nas od grzechu. Po drugie, jeśli Chrystus mieszka w nas, uwalnia nas od uzależnień. Nie można mówić: Chrystus mieszka we mnie, a ciągle jestem uzależniony, piję, palę, robię rzeczy brzydkie, grzeszne. Nie można tak mówić, bo to jest hańba dla Ewangelii. Biblia mówi: kogo Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnym będzie. Ja będę trzymał się Bożego Słowa, nie ludzkich opinii, bo jeśli Chrystus zamieszka w moim sercu, dał mi nowe życie, czyni nas nowym stworzeniem. Pan Jezus, gdy pewnego dnia przyszedł do świątyni, a takową jesteśmy przed Bogiem, jesteśmy Bożą świątynią, mówił apostoł Paweł, gdyż Duch Boży zamieszkał w nas. Kiedy Pan Jezus przyszedł do świątyni i zobaczył tam kupujących, sprzedających, handlujących, robiących biznes, powiedział: nie, ten dom ma być domem modlitwy, i oczyścił świątynię, wyrzuciwszy wszystko, co było w niej. I to jest obraz nowego życia, gdy uwalnia nas Jezus. Przychodzi do tej świątyni i uwalnia nas, wyrzuca. Wyrzuca nałogi, wyrzuca złe rzeczy, wyrzuca naszą starą naturę, zmienia ją, kształtuje nas, działa w nas. Uwolnienie od grzechu, uwolnienie od nałogu, uwalnia nas od przekleństwa. Przekleństwo jest słabsze od błogosławieństwa. Amen. Nieważne, jaki mag czy czarodziej by przeklinał, ten, który błogosławi, jest większy. Pan Jezus Chrystus przyszedł i Biblia mówi, wziął na siebie całe nasze przekleństwo i udzielił nam błogosławieństwa, które było obiecane Abrahamowi, aby przeszło na pogan poprzez Ducha Świętego. I o tym mówiliśmy. A także uwalnia nas od niewoli emocjonalnej. Po drugie, mówiliśmy, że siłą nowego życia jest przebaczenie. Przebaczenie. Mówiliśmy o tym, że Bóg przebacza. Jest to niesamowicie ważne, aby zrozumieć, jaką miłość Bóg ma do nas. Mówiliśmy także o tym, że człowiek przebacza, bo natura Boża jest w nim. Jednego elementu nie dopowiedziałem. Bardzo ważnego. Że my, którzy doświadczamy Bożego przebaczenia, musimy także samym sobie wybaczyć. Niektórzy nie potrafią. Diabeł ich zniewala. Ciągle żyją w oskarżeniu. Jeśli Bóg nam wybaczył, to i my musimy sobie wybaczyć. Bo to jest droga do wolności. I mówiliśmy także o tym, że przebaczenie ma swoją filozofię. Przebaczenie, oczyszczenie i uzdrowienie. Bóg chce, abyśmy mieli wolne, błogosławione, radosne życie. Abyśmy nie żyli w takim gąszczu goryczy i żalu nieprzebaczenia, ale aby nasze wnętrze było zdrowe dla naszego dobra. I mówiliśmy o tym. Dziękuję wszystkim za wiele ciepłych słów, SMS-ów, że przesłanie dotykało waszych serc. Jestem wdzięczny Bogu i wierzę, że to On sam, Duch Święty, który daje nam namaszczenie. Dziś trzecia myśl, trzecia część. Będę mówił o uzdolnieniu. A więc mamy uwolnienie, przebaczenie i trzecim elementem silnego, nowego życia jest uzdolnienie, bo Bóg nas uzdolnił. Amen? Wierzę, że zrozumiemy przesłanie Bożego Słowa, że szczególnie Bóg nas obdarował, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach, że wyzwania, które mamy, możemy przezwyciężać dzięki temu, że zostaliśmy uzdolnieni, obdarowani. Powiem tak, na sam początek. Zostaliśmy obdarowani, uzdolnieni w ponadnaturalną siłę. Do naszego naturalne, czyli zwykłego, naszego naturalnego życia Bóg dodaje ponad. I mamy z tego dwa słowa, albo jedno słowo, które ogłosimy ponadnaturalne. Ponadnaturalne życie, które mamy w Jezusie Chrystusie. Zostaliśmy cudownie uzdolnieni, obdarowani, aby nie żyć jak ten świat żyje. Aby nie zachowywać się jak ten świat się zachowuje. Ale aby być Jego Kościołem, ciałem tutaj na ziemi. To wielki zaszczyt, a zarazem wielka odpowiedzialność. Nie tylko przed ludźmi, będziemy o tym mówić, że przed ludźmi także, ale przede wszystkim przed Bogiem, przed Panem naszym. Bo kiedyś wszyscy przed Bożą stolicą staniemy. Kiedyś wszyscy będziemy słuchać z ust naszego Pana, jak będzie mówił o naszym życiu. Kiedyś wszyscy będziemy oglądać, a nie tylko oglądać, ale i odbierać nasze nagrody w niebie, które Bóg przygotowuje dla nas w naszej wieczności, którą ma dla nas stworzoną. I oto pierwszy tekst. Będę mówił o tym, dlatego że nie mamy wytłumaczenia. Nie będziemy mogli powiedzieć, to było niemożliwe, bo Pan użyje słowa, które nam dał. Pan powie, przecież powiedziałem, przecież uczyniłem, przecież sprawiłem Ci możliwość, abyś mógł z tego skorzystać. To takie ze zbawieniem. Ludzie nie będą mogli powiedzieć, że nie mogli dostąpić zbawienia, bo Ewangelia jest zwiastowana. Oczywiście Bóg patrzy miłosiernym okiem na tych, którzy nigdy Ewangelii nie słyszeli, na tych, którzy umarli, niech ich życie się rozwinęło. Oczywiście Bóg jest miłością i czasami nasza filozofia myślenia może nie jest w stanie tego ogarnąć, ale dla ludzi świadomych, dla tych, którzy słyszeli, nie ma usprawiedliwienia, bo Bóg daje zbawienie dla każdego człowieka. Amen? I oto taki wiersz. Biblia Warszawsko-Praska. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Boska wszechmoc sprawia, czytajmy, dla siebie, że posiadamy wszystko, co niezbędne do prawdziwego życia i pobożności. Na podstawie tego słowa nie będziemy mogli się usprawiedliwić. Bo Bóg daje nam wszystko. Boska wszechmoc sprawia, że posiadamy wszystko, co jest niezbędne do prawdziwego życia i pobożności i że mogliśmy poznać Tego, który nas powołał do uczestnictwa w swojej chwale i mocy. Powołał nas, abyśmy uczestniczyli w Jego chwale i mocy. To właśnie przez Niego zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice. Dzięki Nim macie się stać uczestnikami natury Boga po wydostaniu się ze psucia, które panuje w świecie na skutek ulegania pożądliwości. Oto Słowo Boże. Wydostaliśmy się ze psucia. To tak, jakbyśmy wyszli z szamba. Przepraszam za określenie. Wyszli. Wydostaliśmy się ze psucia, które panuje w tym świecie. I oto Bóg daje nam siłę nowego życia, abyśmy już nie musieli być poddani temu, w czym uczestniczy ten świat, ale zostaliśmy powołani, by być uczestnikami natury samego Boga. To jest coś niesamowitego. I to jest siłą nowego życia. Oczywiście tego nie można się nauczyć w szkole. Tego nie można w jakiś sposób wypracować. To daje Bóg. Obdarowuje nas. Przychodzi do naszego życia Pan Panów i Król Królów. Cóż może powiedzieć taki mały papieros? Cóż może powiedzieć jakiś pociąg do hazardu czy do niemoralności, kiedy sam Bóg zaczyna mieszkać w nas? On daje nam siłę, aby pokonać wszystko to, co nas pociąga, co jest pożądliwością. On sprawia, że nie musimy ulegać tej pożądliwości, bo Bóg daje nam siłę. Zostaliśmy obdarowani ponadnaturalną mocą. Halleluja. Po co to wszystko? Czy Bóg ma w tym jakiś cel? Czy tak sobie Pan Bóg powiedział, o tak, dam im wszystko i niech sobie żyją jak chcą. Teraz niech korzystają z życia. Teraz niech się cieszą, niech odpoczywają, niech radują się, niech tylko spożywają posiłki i przeżywają czas, który mają na ziemi. Nie, Biblia wyraźnie mówi, po co nas Bóg uzdolnił? Po co nas Bóg obdarował? Dlaczego zostaliśmy tak wyposażeni do prawdziwego życia? Po pierwsze, jesteśmy na ziemi w miejsce Chrystusa. Oto pierwsze wyzwanie. I bracia i siostry, dzisiaj podkreślam bardzo ważny element, który jest ujęty w sile nowego życia. Po to mamy to nowe życie, pełne Bożej siły, obdarowania, abyśmy na ziemi, w miejsce Chrystusa, poselstwo sprawowali. I teraz, czy czujecie wagę odpowiedzialności? Czy czujemy wagę odpowiedzialności? Reprezentujemy Jego, nie tylko swoje interesy. Reprezentujemy Jego. Brat biskup powiedział tak, Marek Kamiński. Jest rzeczą nadrzędną, aby Kościół, aby ludzie traktowali o wiele bardziej poważnie Słowo Boże i życie z Bogiem niż naukę w szkole, niż pracę zawodową, bo to jest priorytet, który będzie szedł z nami na wieczność, a te sprawy są tylko doczesne. To jest priorytet, dlatego że reprezentujemy Jego, nie swoje interesy. Reprezentujemy na ziemi Chrystusa. W Jego miejsce tu jesteśmy. Dlatego nie możemy robić, co chcemy i nie możemy żyć, jak chcemy. Bardzo wyraźnie to powiem. Jako chrześcijanin, jako chrześcijanie, niestety nie możemy robić, co chcemy. Nie możemy żyć jak chcemy. Jesteśmy reprezentantami Chrystusa na ziemi. I ci, którzy Boga naprawdę przeżyli, znają wagę tej odpowiedzialności. I nie będą, jak mówiłem tydzień temu, wracać do rzeczy, które robili wcześniej, jak pies do wymiocin swoich. Nie będą. Bo jesteśmy ciałem Kościołem. I nas to zobowiązuje. I powiem tak, kochani bracia, drogie siostry, kochany zboże, kościele, my jesteśmy kościołem wszędzie. W pracy, w szkole, w domu, na spacerze, kiedy siedzę przy komputerze, jestem kościołem. A więc pewne strony gaszę, omijam, nie otwieram. Wszędzie jesteśmy kościołem. Gdy pracujemy, uczymy się, spacerujemy, odpoczywamy, wszędzie jesteśmy Kościołem i nie reprezentujemy tylko swoich interesów. A skąd to wiem? Drugi list do Koryntian 5, 20 i 21. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. O, pamiętajmy o tym wierszu. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. W miejsce Chrystusa. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Pierwszy werset do trzeciego. Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Niesamowite określenie. Na próżno przyjmowanie łaski Bożej. Apostoł Paweł powiada, napominam was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię. W dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi. Chciałbym trzeci werset zaakcentować. Popatrzcie, jaka odpowiedzialność jest na nas wszystkich. W Jego miejsce, tu na ziemi, łatwo jest pokazywać błędy drugich, wytykać komuś błąd, uchybienie. Ale co z moim życiem? Czy ja nie żyję tak, że jestem zgorszeniem, moim postępowaniem, moim zachowaniem? Do tego stopnia, że wyszydzają naszą posługę. Bóg chce nas przed tym zachować. On chce, aby nasza posługa miała sens, bo Kościół jest czymś poważniejszym niż jakaś instytucja. Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. Bóg pragnie przez nas mówić. Amen? Pragnie przez nas mówić. Oto my mówimy. Oto gdyby Bóg był pośród nas, też by tak mówił, też by tak upominał. Jak gdyby przez nas Bóg upominał. Pojednajcie się z Bogiem. A więc mówimy. Mówimy w imieniu Bożym. Co jeszcze? W miejsce Chrystusa wypełniamy misję. Wołamy. Pojednajcie się z Bogiem. Ale trzeba być pojednanym. Żeby mówić, trzeba mieć coś do powiedzenia. Nieprawdaż? Trzeba mieć słowo od Pana. Trzeba mieć świadectwo swojego życia. Jest to nonsens. Jeśli mówię coś, a nie ma tego w moim życiu, najpierw musi to być w moim życiu, abym mógł mówić. Jeśli chcę mówić o uwolnieniu, że Jezus zbawia i uwalnia, to muszę być wolny, muszę być zbawiony. Muszę to zobaczyć. Jeśli tego nie ma, to posługa jest wyszydzona. Jest wyszydzana. Przez drobny element. Może być wyszydzona. Wyszydzona. Brat, z którym kiedyś pracowałem, opowiadał mi swoje przeżycie, jak to idąc w zimę, był mróz, 25 stopni, i szedł na piechotę, bo kiedyś chodziliśmy daleko z dworca PKP do domu. Ja chodziłem przynajmniej 2 kilometry, ponad 2 kilometry codziennie, tam i z powrotem. Pierw do szkoły, gdzie jeździłem na dworzec, a później do pracy zawodowej, do FSM-u, do Skoczowa, gdzie dojeżdżałem pociągiem. Ponad 2 kilometry na nogach, tam i z powrotem. Myślę, że więcej niż 2. Trudno powiedzieć. Długi dystans. I szedł on tak raz z pracy, było bardzo zimno. I szedł koło baru, koło pubu, aby się napić herbaty. I wtedy przyszła mu taka myśl. Przecież nic nie szkodzi, nie zgrzeszę, jeśli naleję sobie rumu czy tam czystej wódki troszeczkę do tej herbaty, aby mnie rozgrzało. Nie piję, nie lubię alkoholu, ale tak zmarzłem. I mówi, w tym momencie, kiedy podniosłem szklankę z nalanym tym 50 gram, podszedł do mnie człowiek i mówi, ty oszuście jeden, kłamco perfidny, a tak mi mówiłeś, że jesteś wolny i nie pijesz. A on chciał powiedzieć, słuchaj, to nie gadaj mi głupot, nie chcę cię już więcej słuchać. Możesz powiedzieć, to jego problem. Nie, nie, to my jesteśmy mądrzejsi. To nie jego problem. To my nie mamy przynosić zgorszenia. Mogę wypić herbatę bez tego. Amen? I nikt mi nic nie zarzuci. Ale jeśli to robię, to muszę się spodziewać ataku. My nie możemy przynosić zgorszenia. Nie dajemy nikomu sposobu do zgorszenia, aby nas nie wyszydzono naszej posługi. Dlatego trzeba się pilnować. Zwykłe reakcje. W samochodzie, na ulicy, w sklepie. Gdy ktoś nam natepnie na nasz mały palec. Różnie można reagować. Ja ci tu zaraz pokażę, ty. Tak reaguje ten świat. Ale Bóg obdarzył nas siłą nowego życia. Czy możemy się uśmiechnąć? Powiedzieć? Tak wczoraj wracaliśmy. Jedziemy koło fabryki kafelek tam w Tomaszowie Mazowieckim. Droga zwężona z Warszawy, korki, samochodów, tysiące. Bracia jechali w czwartek, Wiesiu, dziękuj Panu Bogu. Jechali 9 godzin z Ustronia do Warszawy. Jedziemy sobie, tam jest most, na tym moście nagle samochód zahamował. Jechaliśmy busem Stasia Cieślara, 9 osób i nagle z tyłu, bum! Stasiu wyszedł. Wyszedł młody chłopak, wesele, kokardka, krawacik, elegancki garniturek, cały się trzęsie. Wyszedł, Stasiu wyszedł, popatrzył, za chwilę wraca. Mówię, co on robi? A on idzie po traktat. Wziął traktat ewangelizacyjny, dał mu, mówi, poczytaj to sobie w wolnej chwili, jak będziesz rozmyślał nad swoim uszkodzonym samochodem, że Bóg cię kocha. Wsiadł do samochodu i pojechaliśmy. Ostatnio Pan Bóg mnie zaskakuje postawami ludzi. Tak jak tydzień temu mówiłem o schlapanym samochodzie Audi za 170 tysięcy pod płotem naszym, gdy dach malowaliśmy, jaka reakcja była człowieka. Że powalił mnie swoją kulturą, uprzejmością. My jesteśmy w miejsce Chrystusa. Amen. Po drugie, jestem światłem, które świeci. Zapomniałem. Ach, trochę zmęczenie też po tym tygodniu. Miałem taką fajną lampkę, która świeci w koło. Chciałem przynieść, pokazać wam, jak mamy świecić. I co się dzieje, kiedy tego światła nie ma. Ona jest czarna. Ale jak świeci, to jest piękne światło. LEDowe w koło. Zgasłem czy świecę? Oto jest pytanie. Zgasłem czy świecę? Światło nie miesza się z ciemnością. Białe jest białe, a czarne jest czarne. Zimny jest zimny, a gorący jest gorący. Letni ma problem. Tak mówi Boże Słowo. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 5, od 14 do 16, wy jesteście światłem dla całego świata. Nie można ukryć miasta położonego na szczycie góry. Nie zapala się też lampy po to, aby ją schować pod korcem. Przeciwnie, umieszcza się ją na świeczniku, aby dawała światło tym wszystkim, którzy są w domu. Tak też światło wasze, niech jaśnieje, i to jest ważne słowo, na oczach wszystkich ludzi. Niech wasze światło jaśnieje na oczach wszystkich ludzi po to, żeby widzieli. Amen? Po to, żeby widzieli, kim jesteśmy, co mamy, kogo reprezentujemy, aby widzieli nasze dobre życie, aby widzieli nasze uczynki i wielbili za nie Ojca naszego, który jest w niebie. Tak Pan Jezus powiedział. Mamy to robić. Może nie zawsze i nie od razu ludzie wielbią Boga w niebie za nasze dobre, porządne życie. Ale taki jest cel. Takie jest nasze przeznaczenie. Bóg chce, abyśmy takimi ludźmi byli. Rozwija tą myśl. Później rozwija tą myśl święty Piotr. Apostoł Piotr, w pierwszym swoim liście. Wy natomiast jesteście plemieniem wybranym, czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem przeznaczonym na własność dla Boga. Wy macie ogłaszać dzieła potęgi tego, który powołał was z ciemności do cudownego światła. My jesteśmy światłością. Właśnie wy, którzy nie byliście kiedyś ludem Bożym, a teraz ludem Bożym jesteście. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, a teraz doznajecie owego miłosierdzia. Proszę was, najmilsi, byście jako pielgrzymi, nie mający tu swojej ojczyzny, odsuwali od siebie pożądliwości, które występują przeciwko waszej duszy. Abyśmy odsuwali od siebie wszelkie pożądliwości, które występują przeciwko duszy naszej. To my mamy zrobić. Powiedzieć nie. Nie. Nie będę tego robił. Nie będę tak mówił. Nie będę tak myślał. Nie będę tak postępował. Nie będę tego oglądał. Odsuwam pożądliwości. Występuję przeciwko tym pożądliwościom, bo one zniszczą moją duszę. I następny werset 12. Wasze zachowanie się wśród pogan niech będzie nienaganne, a wówczas oni również, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, przestaną was znieważać jak złoczyńców, a poczną wychwalać Boga w dniu nawiedzenia. Musimy wierzyć, że taki dzień przyjdzie. Że naszym obowiązkiem jest dobrze się zaprezentować. Że naszym obowiązkiem jest dobrze żyć. Mieć siłę nowego życia. Być człowiekiem, nowym stworzeniem, które dał mi Bóg. Pożądliwość występuje po to, by zgasić naszą światłość. Pożądliwość przychodzi, by zniszczyć to, co Bóg nam dał. Musimy zwalczyć naszą pożądliwość. Każdy musi pokonać swojego demona, który go atakuje. A w nowym życiu, które mamy w Bogu, Bóg obdarzył nas autorytetem, abyśmy mogli zgasić naszą pożądliwość, abyśmy mogli się przeciwstawić, abyśmy mogli powiedzieć nie w imieniu Jezusa. Bo większy jest ten, który mieszka we mnie, niż ten, który jest na świecie. Przychodzi diabeł i chce walczyć z tym, który mieszka we mnie. Jeśli tam mieszka. Jeśli mieszka, to daje mi zwycięstwo. Obdarza mnie siłą. Daje mi moc, o której za moment powiem. Każdy z nas musi pokonać swoją słabość. Musi zwyciężać swojego demona przez moc i siłę nowego życia w Chrystusie, aby nasz wpływ na ludzi był silny. Amen? Abyśmy mogli wpłynąć na ludzi. Potrzebujemy tego od Pana, tej wolności od Pana, tej siły nowego życia. I na koniec ostatnia myśl. Przez Ducha Świętego jestem uzdolniony. Przez Ducha Świętego. To nie jest jakiś trening na siłowni. To nie są medytacje. To nie jest jako jakaś psychotechnika, którą stosuję. Jestem mocny. Nie. To New Age. jestem Bogiem, panuję nad wszystkim. Nie, nie, nie. Przez Ducha Świętego. To Duch Święty przychodzi nam z pomocą. Moc Ducha, Jego siła w nas powoduje, że nasze życie jest silne i mamy moc zwycięstwa, przeciwstawiania się złu, pokusom. I to Duch Święty, jak oliwa, symbol Ducha Świętego, daje nam światło, które świeci. To Duch Święty jest tą siłą, tą mocą w naszych akumulatorach duchowych. Jesteśmy naładowani, daje nam moc i energię i tak musi być w naszym życiu. I kilka wersetów i będziemy kończyć. 1 Koryntian 2 rozdział. Lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane. Chcemy nauczać tak, jak zostało napisane. Amen? Bo to jest nasza powinność. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jakie wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Halleluja. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. I teraz. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, ku poznaniu dobra, jakim Bóg nas obdarował. Duch Święty odkrywa, ale nie tylko odkrywa. Duch Święty wnosi do naszego życia to, czym nas Bóg obdarował. Co mam dzięki Niemu. W co zostałem wyposażony. Po ludzku ani oko nie może tego dojrzeć, ani ucho usłyszeć, ani serce sobie wyobrazić. Co Bóg przygotował dla tych, którzy mają nowe życie. To wyposażenie. Oto jeden z przykładów. Łukasz 10:17. I wróciło 72 i mówili z radością: Panie, nawet złe duchy są nam uległe ze względu na imię Twoje. To jest to obdarowanie. Złe duchy muszą być uległe ze względu na imię Pana. Bo imię Pana jest wieżą wielką, jest schronieniem naszym, jest mocą naszą. A On im powiedział: widziałem, jak szatan spadł z nieba na kształt błyskawicy. Oto dałem wam władzę, moc, obdarowałem was stąpania po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze przeciwnika i nic wam nie zaszkodzi. Lecz nie cieszcie się z tego, że duchy wam są posłuszne. Radujcie się raczej z tego, że imiona wasze zapisane są w niebie. Amen? Radujcie się z tego. I na koniec. Widzenie, proroctwo. Księga Zachariasza, 4 rozdział. I 3 krótkie myśli i pomodlimy się z wezwaniem dzisiaj. Chciałbym się modlić, aby Duch Święty nas dotknął. Aby Duch Święty nas ożywił, aby Duch Święty nas wzmocnił. I zapytał: co widziałeś? A ja odpowiedziałem: w widzeniu moim widziałem świecznik, cały ze złota. A na jego szczycie 7 lamp. Zaś z każdej lampy wydobywało się po 7 płomieni. Obok widziałem 2 drzewka oliwne. Jedno po prawej, drugie po lewej stronie świecznika. A ja mówiłem dalej, pytając anioła, który rozmawiał ze mną: Panie, co oznaczają 2 drzewka oliwne? Anioł, który rozmawiał ze mną, odpowiedział: nie wiesz, co one oznaczają? Odrzekłem: nie, Panie. Wtedy odpowiedział mi tak Pan. Pan powiedział do Zarobabela: nie siłą, nie mocą ludzką, lecz przez mojego ducha stanie się to wszystko, mówi Pan. Załapaliśmy? Widzenie? Oto dzień Zielonych Świąt, nasze święto, które chcemy celebrować w całym kraju jako Kościół. Dzień Zielonych Świąt. Duch Święty wstąpił na 120 w postaci ognia. Płomyków ognia. I czytamy o tym, często o tym mówimy, że Duch Święty wstąpił na nich w postaci płomyków ognia. Ale nie wstąpił tylko na ich głowę. Wstąpił po to, by być w ich głowie. Amen? By być w ich duszy, wewnątrz, tutaj w środku, by Duch Święty płonął. Nie potrzebujemy tylko liźnięcia płomykiem. Potrzebujemy, aby Duch Święty wstąpił do naszej głowy. Abyśmy myśleli myślami Chrystusowymi. Abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy w Jezusie. Abyśmy wiedzieli, że Bóg nas kocha. Że nas uzdrawia z choroby naszej. Że jest z nami i będzie nam błogosławił. Że nie musimy dziadować w naszym życiu. Bo Bóg jest z nami. A On się troszczy o nas, Ojciec Niebiański. Halleluja. Potrzebujemy tego ognia do naszej głowy, nie tylko na naszą głowę. Potrzebujemy tego ognia do naszego serca. Dziś rano, gdy modliłem się, te trzy myśli do mnie przyszły. O ogniu, którego potrzebujemy w głowie, nie na głowie. Potrzebujemy go w sercu. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Obraz świeczników pojawia się w objawieniu Jana. Oto Jan na wyspie Patmos nagle widzi... I mówi, widzę siedem świeczników, które świecą, a pośród nich kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Objawienie Jana, pierwszy rozdział. I mowa jest o siedmiu kościołach, zborach, które są świecznikami Pana, które świecą. Aby świecić, musi być oliwa, która daje światło, a tą oliwą jest Duch Święty. Amen. I ostatnia myśl, które Pan mi pokazał. Już jakiś czas temu, ale dziś jest ten czas, aby o tym powiedzieć. Lisy, którym Samson zapalił ogony. Wkładając pochodnie między ich ogony, ogień zaczął płonąć, sprawił, że poszły w pole. Tego potrzebuje Kościół. Ogień w ogony. Ogień do życia, aby pójść w pole. Aby pójść w pole, które było gotowe do żniwa. Aby pobiec tam, gdzie jest żniwo i zdobywać ludzi. Pan Jezus powiedział, żniwo jest wielkie. Nie idziemy, bo nie mamy ognia. Nie mamy Ducha Świętego. Nie mamy pasji. W ściance koło krzyża młody chłopak założył kościół uliczny na osiedlu. Był, przedstawialiśmy go. Przez całe wakacje 70 osób przychodzi na placyk przed blokami. 70 osób, o które się modli, gdzie biorą gitarę, śpiewają, grają, spotykają się 3 razy w tygodniu. Ktoś powie, co to kościół? Przecież nie ma ani kaplicy, ani budynku, ani krzyża. Co to za kościół? Kościół uliczny. Przez 4 miesiące 70 osób przychodzi, którym usługują, modlą się o chorych, wielbią Pana, śpiewają pieśni. Ogień w ogonach! Ogień w ogonach! Bo żniwo jest wielkie. Ale jeśli nie ma ognia, to siedzę przy ogniu. Siedzę przy moim ognisku domowym, przed moim telewizorem. I tak biegnie moje życie. I tylko od pracy do pracy, od problemu do problemu, od obowiązku do obowiązku. A Pan chce rozpalić ten ogień, bo żniwo jest wielkie. Pan Jezus powiedział, podnieście swój wzrok i zobaczcie, jak wielkie jest żniwo. Potrzebujemy tego ognia. Jedynie Duch Święty może to uczynić. Inaczej mamy obwisłe ręce i opadłe kolana. Jesteśmy do niczego. Nic nam się nie chce. Jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy utrudzeni, zagubieni. Wszystko nam się wali. Dziadujemy. Żyjemy z dnia na dzień. I tak nam biegnie życie. A Pan wkrótce przyjdzie. A Kościół Jezusa Chrystusa jest Jego pochodnią. Amen. Jest Jego świecznikiem. Siedzieliśmy w sobotę rano z pastorem Tomaszem z Gdańska Ropiejko w pokoju, bo razem nocowaliśmy w jednym pokoju. I mówimy, czuję się, Tomek mówi, czuję się już taki zmęczony, już sobota, od wtorku tu obradujemy, modlimy się. Ja mówię, wiesz co, Tomasz, ja też czuję się zmęczony. Nagle drzwi się otwierają, wpada Marek Tomczyński. Jak to Marek, znacie Marka? Eksplozja życia, wpada i mówi, a co my bracia tacy jesteście jacyś? A my mówimy, tacy już czujemy się trochę zmęczeni. Tydzień konferencji, tydzień już tutaj jesteśmy. A Marek Tomczyński, a ja w Panu odpoczywam i mam zawsze siłę, bo wy tylko śpicie, jecie, a ja w Panu odpoczywam i zawsze mam pełno energii. Jak Marek. A tak siedziałem sobie i pomyślałem, coś w tym jest. Bo Pan zmęczonemu daje siłę. Nieważne, co wtedy miał na myśli, czy sobie żartował, czy nagle miał fajny telefon od żony, nie wiem. W każdym bądź razie eksplodował radością i mówi, a ja w Panu odpoczywam. Bo ci, którzy Panu odpoczywają, Panu ufają, nabywają siły, wzbijają się w górę jak orły. Amen? Coś w tym jest. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy tego ognia. Powstańmy, aby się modlić. Aby dzisiaj poprosić Pana, by Jego ogień na nas stąpił. Chciałbym, abyśmy się modlili dzisiaj krótką modlitwą, jako ludzie spragnieni. Panie, ja pragnę, aby ten ogień, aby Duch Święty dotknął mojego serca, aby rozpalił we mnie ten żar, abym mógł Ci służyć. Jeśli ktoś potrzebuje uwolnienia, niech się modli, Panie, uwolnij mnie, uwolnij mnie, uwolnij mnie, bo Jezus przychodzi, aby uwalniać. Jeśli ktoś potrzebuje przebaczenia, powiedz, Panie, przebacz mi. Panie, przebacz mi. Jeśli masz komuś wybaczyć, powiedz, wybaczam. Boże, daj mi siłę, aby mógł wybaczyć sobie i innym. Jeśli ktoś potrzebuje tego ognia, by być światłem, już jesteś dzieckiem Bożym, jesteś wolny, masz nowe życie, ale brakuje ci tej siły, oto Pan pragnie napełnić nas swoją mocą dzisiaj. Bóg tu jest. Kiedy będziemy Go przez chwilkę wielbić, będziemy się modlić. Halleluja. Jego obecność jest wystarczająca, aby Bóg mógł nas dotknąć, aby mógł dotknąć nas Pan. Potrzebujemy tego namaszczenia. Potrzebujemy tej siły. Halleluja Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Jeśli możemy coś zaśpiewać. A później chciałbym zaprosić wszystkich, którzy chcieliby się pomodlić. Na koniec. By Duch Święty stąpił na nas. By dotknął nas. By rozpalił nas. Panie nasz.
Zapraszamy Cię.
To musi być szczere zaproszenie z głębi serca.
Nasz,
potrzebuję Ciebie, Panie.
Ciebie,
potrzebuję Ciebie, Panie.
Halleluja.
A później trzeba otworzyć serce. Panie, otwiera moje serce. Otwiera moje serce przed Tobą, Panie. Aby ten ogień był we mnie, aby płonął w moim sercu. Halleluja. Abym nie był zgasłą świeczką. Abym nie był wyłączonym światłem. Ale aby ogień płonął we mnie. Halleluja, Jezus.